Cześć, słuchacie 188. odcinka podcastu Inside Baseball, a z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, dziś moja kolej.
I Mateusz Żarkowski, zbyt długi.
W dzisiejszym odcinku rozkminy, dwa nowe trendy.
The Tabalaga Conundrum.
A także newsy.
Tabaluga.
Tabaluga, no. Cudowny chemiczny kolor.
Poczuj futro, zapomnij o tym, że kiedyś umrzesz.
Doktor Marihuana Pepsi.
Zdane z jednym przewinieniem.
Bądźcie chłodni, panowie.
Zasiądźmy w moim biurze, jest klimatyzowane.
Poradnik kryminalisty przyszłości.
Koko jest wąski.
A także szybka piłka i after show. Tak, no. Nie znalazłem nic do kącika robotycznego, ale zwykle kilka newsów jest tak, wiesz, blisko. Także zobaczymy.
Jest. Kilka newsów jest blisko.
Jest blisko. Trzymaj newsy blisko, a rozkminy jeszcze bliżej.
Rozkminy jeszcze bliżej.
Ej, pojawiły się dwa nowe trendy. Stwierdziłem to teraz, kiedy przeglądałem newsy, robiłem research i tak dalej. Są dwa nowe trendy wśród ludzkości. Jeden z nich jest instagramowy, a drugi z nich jest w zasadzie również instagramowy. Więc po pierwsze, po premierze Czarnobylu, serialu, który był zajebisty,
tak.
Jak można się domyślić, wiesz, zwiększyła się frekwencja ludzi, którzy jeżdżą do Czarnobyla, żeby go zwiedzić. Także.
Oczywiście, że tak.
Także też frekwencja zdjęć, które są wrzucane na Instagram z Czarnobyla, też jest dosyć spora. W tym takich
kurczę,
zdjęć,
była taka, była taka strona zajebista, opuszczone.com, gdzie zdjęcia z Czarnobyla wrzucili w okolicy 2000... kurczę, 10, może coś takiego, czy nawet mniej, nawet, nie, no wcześniej, 2005? Kraje, to będzie Ukraina?
Szukam takiego jednej fotki.
Opuszczone, tak, i tam jest, to jest, 2005, i pamiętam te fotki właśnie z Prypeci, z 2005 roku, jak to oglądałem, i to była masakra, nie? Pamiętam właśnie było te koło Ferisa. Mhm.
To opuszczone place zabaw.
Tak. Oni fajnie, bo to nanieśli na plan miasta, gdzie wszystko widać. No po prostu mega. I pamiętam, że to było długo, długo, bo 14 lat przed tym serialem, a już wtedy pamiętam, że grubo się jarałem tym motywem.
Tak, tylko teraz oburzenie w sieci jest takie, że ludzie jeżdżą tam robić sobie seksowne selfiki. Czekaj, wkleiłem jedno zdjęcie, które jest akurat fajne. Miałem jeszcze jedno zdjęcie tej pani topless, ale nie mogę go znaleźć, może było w innym artykule.
No ale trochę znaj swój target, nie? Wiesz, co się teraz sprzedaje.
Hej, no seks się zawsze sprzedaje. Seks
no właśnie,
i papierosy.
Nie, no kiedyś nie. Kiedyś nie, właśnie. Kiedyś nie aż tak.
Ja, wiesz, ja nie mam w ogóle żadnych problemów z tym, że ktoś jedzie sobie w ruiny miasta zrobić zdjęcie. To jest, wiesz... Wydaje mi się, że jeśli minęło już trochę lat, to już nie możesz powiedzieć, że jest too soon. To się wiem, że promieniowanie będzie tam jeszcze 20 tysięcy lat, ale... to tak z perspektywy Ziemi.
No może czas umrzeć, nie?
Może czas umrzeć.
Może to jest na przykład, zamiast sterylizować się, to po prostu jedziesz tam i robisz sobie zdjęcie nagie. I masz załatwione z głowy.
No a w Rosji masz w ogóle więcej takich miejsc. Będę miał o tym jeszcze newsa za chwilę. W sumie mogę powiedzieć o nim zaraz, ale nie, bo mam jeszcze drugi trend do opowiedzenia, stary. Wiesz, jakich wiadomości znalazłem najwięcej w tym tygodniu? Na mojej takim reddicie o głupich wiadomościach, gdzie możesz znaleźć debilizmy z całego świata. Najwięcej newsów, i to różnych, nie tak, że jedna rzecz się wydarzyła i 14 serwisów o niej napisało. To są newsy o ludziach, którzy nagrywają filmiki, jak chodzą do sklepu albo pracują w restauracji i liżą, sikają albo plują na żarcie.
Mhm, ale a jakiś cel jest temu? Bo ja nie kojarzę tego.
Cel jest taki, że ponoć pierwsza była jakaś dupa, która nagrała się w sklepie, kiedy otwiera lody, tak wiesz, dużą paczkę lodów, liże te lody i odkłada je z powrotem do zamrażarki. I najwyraźniej...
A, widzę, no.
Najwyraźniej było to tak wiralowe, że ludzie to powtarzają.
No najwyraźniej tak.
I to nie jest nawet żaden news, tylko kwestia tego, jak dużo tego było.
Babce grozi 20 lat więzienia.
20 lat? Kurwa. To jest trochę dużo, nawet jak wiesz, na obrzydliwość jej zachowania.
Dlaczego tak? Dlaczego jej grozi 20 lat?
Ja też trochę nie rozumiem. To jest tak jakby... Trochę intencje musisz brać tutaj pod uwagę. W sensie ona nie chciała zatruć tego żarcia.
Nie, 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 no jakby... No dobra, no ona to zrobiła faktycznie.
Ja bym dał jej, nie wiem, grzywnę może?
Grzywkę.
Mogłaby
ja
pójść
bym dał jej grzywkę.
Mogła pójść do więzienia na 3 miesiące, to by wystarczyło, wydaje mi się, tak dla normalnej osoby, nie?
Tak, tak, ale...
To jest rozsądna ilość więzienia.
Ale jak, nie, bo chodzi o to, jest okej, ale jaka jest podstawa, prawda?
Tampering with food products chyba? Ach, miałem ten artykuł dzisiaj w ręku. W ręku. Tak jakbym trzymał rzeczy ręką w naszych czasach. Tak, to jest... nie pamiętam, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale jeśli... Jeśli będziesz otwierał opakowania z jedzeniem, potem sprzedawał to jako zamknięte, to wydaje mi się, że to jest to samo przestępstwo. Bo ludzie to jedzą, jest, wiesz, społeczne zaufanie, że otwierasz lody, których nikt nie lizał wcześniej.
A, ona była chyba chora.
A to gorzej. To wtedy to już podchodzi pod broń biologiczną, moim zdaniem. To mogli teoretycznie dać jej za terroryzm.
Ale zastanawiam się, a jest. I w Kalifornii jest to 6 miesięcy w więzieniu i 2000 dolarów grzywny. Brzmi rozsądnie.
Tak, to brzmi rozsądnie. 6000 dolarów?
6 miesięcy i 2000.
Spoko.
6 miesięcy. To jest...
Możesz wyjść za dobre sprawowanie, jeśli masz krótki wyrok? Możesz skrócić do 2 miesięcy wtedy?
Czy to nie, w sensie... jeśli liżesz lody w więzieniu.
Ale... Ej, słuchaj, ale czy sprawowanie należy się każdemu? W sensie niezależnie od długości wyroku, jakiś tam procent możesz sobie zrzucić? Czy to jest tylko powyżej na przykład roku?
Znaczy mi się wydaje, że problem jest taki, że... Ona jest czarna, a więc po prostu złapali ją na tym, ale tak naprawdę okazało się, że kradła rowery jeszcze w dzieciństwie.
A, no to może ten, no.
Ja bym się na jej miejscu cieszył, że nie została... Ja bym się na jej miejscu cieszył, że nie została postrzelona.
Tak. Usunąłem jednego newsa. Czekaj, usunąłem go. Znalazłem newsa o kobiecie, która została postrzelona i poroniła przez to i dostała... W Alabamie została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego dziecka.
A została skazana, bo...
Bo to dziecko
robiła
umarło.
Coś, ale robiła coś dla... Robiła coś, za co została postrzelona.
Tak, tak, dlatego nie wrzuciłem tego newsa, bo stwierdziłem, że to w sumie ma sens, bo ona zaczęła bójkę, w trakcie której została postrzelona.
Ale to jest Alabama.
Tak.
A czemu nie Floryda? Mi się wydaje, że to jest...
Bo Alabama jest jednym z tych stanów, gdzie dzieci są święte i płody są święte. Ale ruchanie rodziny nie jest.
Ale to jest bardzo blisko ostatecznie, czy nie?
Florydy?
Tak,
Na pewno jest na południu, Mateusz.
To graniczy z Florydą.
Musi, no Floryda jest nisko, to Alabama też jest nisko.
Tak.
Alabama.
Bardzo nisko.
Upaść tak nisko jak Alabama. Dobra. To
mi się podoba to, mi się podoba to, że walczą z przestępczością jeszcze przed urodzeniem.
Jeszcze przed urodzeniem. O rany. Dobra, czas na moją drugą rozkminę, stary. Rozkmina z Dni Fantastyki z tego tygodnia, które się odbyły. Widziałem część z was, ale nie pogadałem chyba z nikim. Za to byłem na koncercie ukulele piosenek z kreskówek i odkryłem niesamowitą rzecz. Jest tak. Moment, kiedy my przestaliśmy oglądać kreskówki, te dobranocki. Dokładnie moment, kiedy przestaliśmy oglądać dobranocki, a pokolenie...
Mi się wydaje, że wszystkie dzieci przestały oglądać. W sensie są teraz dobranocki momencie. Jeszcze?
Nie no, chyba są. Ale...
Jakie?
Nie wiem, nie oglądałem dobranocki od kiedy ta baluga się pojawi.
No właśnie o to mi chodzi.
Słuchaj, bo my przestaliśmy oglądać dobranocki w pewnym momencie i w tym momencie wszedł do telewizji ta baluga. Wszystkie dzieciaki, które pytałem, młodsze od nas o 4-5 lat, znają Tabalugę, albo bardzo lubią Tabalugę, albo przyznają, że znają Tabalugę, ponieważ leciał w telewizji i był najlepszą dobranocką. A nikt z naszego, żadna z osób w naszym wieku nie znała Tabalugi na tyle dobrze, żeby zanucić piosenkę chociażby. Ja wiem, że Tabaluga istnieje, ale nie widziałem żadnego odcinka nigdy. A wiesz, ile oglądam?
W 2013 znikła dobranocka, stary.
Tak, w sensie całkowicie.
Z TVP. Jeden. Jestem i znalazłem newsa. Koniec dobranocki w TVP.
Debilau napisał, że TVP ma swój własny program dla dzieci. Co znaczy program dla dzieci? W sensie program telewizyjny, czy...
TVP dzieci. TVP dzieci. TVP dzieci. Gdzie mogą indoktrynować już od dziecka.
Kumiko twierdzi, że oglądała Tabalugę, a ma 30 lat.
Przykro mi.
No, znaczy wiesz, jest kilka wyjątków.
Przykro mi, ja bym nawet jak miał 10, bym nie chciał jej oglądać. To nie były dobre bajki.
Ale Tabaluga ponoć był świetny. Wiesz, stary, wiesz ile osób ocipiało na tym koncercie? Kiedy powiedzieli, że nie zagrają Tabalugi z jakiegoś powodu, a potem jednak zagrali? To była dokładnie, to była stary scena. To była scena jak Steven Lynch, który powiedział, że nie zagra Almighty Malachi, The Professional Bowling God, po czym cała sala oszalała, ponieważ musieli usłyszeć akurat tą piosenkę.
Dokładnie.
Jestem prawie pewien, że to jest specjalnie robione przez...
Mi się wydaje, że Tabaluga był strasznie traumatyzujący.
Kurwa, a dlaczego? Tam ktoś umierał?
Nie, że on był tak, on był jakoś tak narysowany.
No, on ma trochę taką creepy stylówę. Ma trochę ludzką twarz i taki wielki smoczy nos.
Okej. Okay.
Ale jest smokiem. Dobra, nie bać. Chodźmy dalej. Chodźmy w tak zwane... w newsy. I mój pierwszy news jest bardzo powiązany z jednym z trendów, o których mówiłem. Jest w Rosji jezioro na Syberii, które ma przepiękny, błękitny, instagramowy kolor.
Jest zajebiste, jest takie zajebiste. Turkusowe.
Jest super popularne wśród internetowych fotografów. Tyle, że jego kolor to jest wynik składowania odpadów z elektrowni pobliskiej w wodach tego jeziora.
A błękit... Czy to jest radioaktywne?
Właśnie nie. Nie jest radioaktywne, bo elektrownia jest węglowa. Błękit tworzą depozyty soli wapiennych oraz tlenków metali, a władze elektrowni ostrzegają, żeby przypadkiem nie wpaść do tego jeziora, bo oni zrzucają pył węglowy do środka i jak zaplączysz się w dno, to generalnie nie jest prawie niemożliwe się wydostać.
A, bo on wciąga.
Tak. Także nie ma za dużo zdjęć z ludźmi w tej wodzie, ale jest trochę ludzi na tej wodzie i przy tej wodzie.
Wow, już teraz chcę przejechać po tym kajtem.
O, Turntave mówi, że akurat węglowe elektrownie emitują sporo radioaktywnego syfu, ale artykuł mówi, że nie jest, że to miejsce nie jest radioaktywne. Tylko ma dziwne pH i może powodować alergię. Ej. Zajebiście.
My ale byłem coś takiego. No? Takiego podobnego w Polsce. Nazywa się Kolorowe Jeziorka bodajże. Mhm. Jak sobie wpiszesz, to są zestaw takich trzech jeziorek gdzieś niedaleko Wrocławia. Ja tam byłem. To są trzy jeziorka, każdy ma trochę inny kolor. Jedno jest właśnie turkusowe, takie jak na tym. Drugie jest brązowe. A trzecie jest chyba zielone.
No, spoko, a to jest...
A jedno albo brązowe, albo żółte takie, brunatne.
No, widzę właśnie tak, jedno jest brunatne tutaj.
Tak. I super są te kolorowe jeziorka.
A one są też wywołane jakimiś odpadami, czy to jest naturalne?
Nie, mi się wydaje, że to są naturalne rzeczy występujące po prostu na tych skałach.
Ej, to w ogóle jest prawdziwa nazwa. Kolorowe jeziorka. Myślałem, że to jest takie hasło, tak, którego używasz, żeby znaleźć akurat te jeziora, one się tak nazywają.
Nie, one się tak nazywają właśnie z
nawet
tego.
Po angielsku nazywają się Colorful Lakelets. I'm not really a lake, I'm just a lakelet.
Nie, super, mają nawet stronę kolorowejeziorka.pl, jakbyś się domyślał. I jest to spowodowane... O, dobra, super, składem chemicznym.
Strona się wolno otwiera.
Tu była kopalnia pirytu, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy. Zalało to wyrobiska pokopalniane, no i powstały te jeziorka. Czyli kopało się w ziemi, jest to powiedzmy naturalne. Mhm.
Jest to naturalny kolor wody po tym, jak weszła w kontakt z czymś, co wykopaliśmy z podziemi.
Super jest to miejsce.
No, jest spoko. Znaczy, cieszę się, że mówisz, że jest koło Wrocławia, bo to brzmi jak dobra wycieczka.
Tak, to jest niedaleko Lubawki. W drodze na Lubawkę. Więc mniej niż stówka z Wrocka.
Wow.
Wow.
Nie, zajebiście. Znalazłem. A jak mniej niż stówkę? Przed Jelenią Górą to jest.
Tak.
Tak, spoko.
Tak, ale to nie jest jakoś coś niesamowicie dużego czy coś takiego. To są takie małe jeziorka położone niedaleko siebie. Raczej w kwestii idziemy na mały spacer w góry niż wielka wycieczka, gdzie będziemy oglądać niesamowite cuda natury.
Hej, nazywają się jeziorka, a nie jeziora.
Tak.
Takie stawy.
No dobra.
Takie małe stawki.
A co z tym jeziorem rosyjskim? No on jest super w ogóle. Mi się wydaje, że w ogóle lepszy motyw to byłby sfotoshopować wodę po prostu normalną.
No, możesz teoretycznie, ale to nie jest takie proste.
Ostatnio w ogóle miałem taką rozkminę.
Czyli jest proste do zrobienia, ale...
Jaka jest wartość zdjęć w dzisiejszych czasach?
No jak, wiesz, jak obrazów trochę.
No właśnie nie. To, co było z obrazami, to były rzadkie. Na początku zdjęcia też były w miarę rzadkie, w sensie robiło się, jeszcze byli fotografowie. Ostatnio jechałem też BlaBlaCarem z fotografem, nie? I rozmawialiśmy o tym. I mówi, no, ja tam mogę robić śluby, ale ostatecznie każda inny weźmie znajomego, który zrobi, nie? Za połowę ceny. Ja mówię, no tak, czemu się dziwisz, nie? Na zasadzie takie, jakby, czego się spodziewałeś, nie? Mhm. To tak jak... A wiesz, czym sobie dorabiał?
Nie wiem.
Cwaniak?
Na Ubera.
Jazdą na taksówce. Tak! Nie jeżdżą na taksówce w czasach Ubera.
Ej, właśnie, a czy on się nie boi,
robią zakład fotograficzny. Mi się wydaje, że ten koleś był generalnie jakby najgorszym inwestorem świata.
Ej, a nie zapytałeś go, czy się nie boi, że ludzie nie będą brali taksówek, bo pewno prosili znajomych, żeby ich zawieźli?
Nie, masakra. Jeszcze, tu jest gdzieś jakiś dowcip, nie? Podejrzewam, że to jest koleś, który kupił wypożyczalnię kaset.
W momencie, jak Netflix wszedł na rynek. Ale kupił ją tanio, stary. To będzie biznes.
Dobry biznes.
Ej, zajebiście jakbyś wypożyczał... Ale mam pomysł, stary. Wypożyczalnia kaset razem z magnetowidem. Wypożyczasz ludziom też magnetowid, żeby mogli sobie otworzyć tą kasetę. Żeby się nazywało... Retro nostalgia coś tam.
To jest dobry pomysł bardzo.
No i mógłbyś sprzedawać nawet, znaleźć jakieś takie super retro napoje, które się piło kiedyś i znaleźć jakąś hurtownię, kupić tego dużo i sprzedawać tylko to.
No to mógłbyś zrobić kawiarnię, nie? Kawiarnię taką, której możesz sobie wypożyczyć na przykład za jakiś film na kasecie, typu kurwa Kevin Sam w domu, czy nie wiem, Masz wiadomość, czy cokolwiek było popularne w tamtych czasach. Takie polsatowe hity, możesz sobie zobaczyć na kasecie, oczywiście brakuje jakichś odcinków i tak dalej, albo jakieś dobranocki. I teraz w tej kawiarni masz też właśnie jakieś konsole, masz jakieś żarcie takie z tamtych czasów, taki... Ludzie chodzą, nie wiem, w szerokich spodniach jeszcze, są subkultury. Jeszcze moja rozkmina ostatnia była z niedawna właśnie, gadałem z Olką, że w dzisiejszych czasach nie ma subkultur. Wszyscy są po prostu tacy sami.
No, wydaje się, że są mniej, na pewno jeśli są, to są mniej jakby łatwo rozróżnialne.
W sensie tak jakby wszyscy są trochę hipsterami, nie?
Trochę. Ale my też jesteśmy prostu, może za starzy, żeby wiedzieć, jakie są subkultury wśród
Super, kamień!
O, czekaj, kamień!
Jakie są subkultury?
Kamień, czy są subkultury? Czy są goci i metale i słuchacze rapu? Czy są tylko dresy i normalni ludzie?
Dresy i hipsterzy. Dresy i hipsterzy to w ogóle brzmi jak taki program stary do Polsatu, nie? Jak było Mieszczanie i Wieśniacy, coś takiego, nie? Kojarzysz, były takie programy kiedyś.
Chyba, nie wiem, Rolnik szuka żony.
Gentlemani, ostatnio oglądałem coś takiego z babcią. Dżentelmeni i wieśniacy. O, jest! Dokładnie tak się nazywa program.
O kurwa.
Dżentelmeni i wieśniacy. I to jest motyw, że bierzesz jedną osobę, taką, jedną, taką i zamieniasz im miejsce, nie?
Wow, no co ty, i oni muszą jakby odnaleźć się w innym grupie znajomych i w innej robocie jako...
Ej, zadziwiająco jest, to jest zadziwiająco dobry program, który oglądasz w Boże Narodzenie, kiedy siedzisz z rodziną przed telewizorem i nie ma nic innego do roboty trochę.
Czekaj, Kamień mówi, że są goci, alternatywki, metale, punki, grunge, lolity, że jest
to
wiele.
To są alternatywki?
No, nie wiem, coś pomiędzy gotami a metalami?
To brzmi jak małe lewatywy, które są przyjmowane inaczej.
Nice. Tumblr laski.
Tumblerina.
Wiesz, na pewno internet miał duży wpływ na to, nie? Ale pytałeś w ogóle, jaka jest wartość zdjęć. Ja mam odpowiedź na to pytanie.
Kupię subkultury dzisiaj, aż wpisałem.
Mam odpowiedź na pytanie, jaka jest wartość zdjęć, Mateusz. Jest przemyślana. Wydaje mi się, że wartość zdjęć jako czegoś, co dokumentuje rzeczywistość taką, jaka jest, obiektywnie, maleje z czasem, ale zdjęcie jako środek artystycznego wyrazu rośnie cały czas, no bo jeśli masz więcej narzędzi do modyfikacji takiego zdjęcia, to masz większą kontrolę nad tym, jaki obraz finałowo uzyskasz i zdjęcie jest tylko jednym z materiałów, którego używasz do tego. Więc tak. Nie wiem, zdjęcia są dalej spoko. Aha, i rzadkość wcale nie znaczy o jakości sztuki chyba. Znaczy, wydaje się, że tak by było, ale w sumie to nie powinno tak być.
Nie no, jasne, rzadkość definiuje wartość rynkową.
Tak.
Zawsze. Mhm.
A jeśli chodzi
dlatego o... Największy, no? Dlatego najwięcej twoje dzieła będą warte po twojej śmierci.
O.
Niektórzy na przykład pozorują ją parę razy.
Tak, czekam na aż umrę, żeby skasować za swoją sztukę.
Był fajny film o tym. Nazywał się... to był hiszpański film. I był o malarzu. Jak on się nazywa? Jezus Maria.
Polecam go ostatnio? Może być w notkach.
Kurwa.
Ty widziałeś dużo dziwnych dokumentów z dziwnych krajów ostatnio. Teraz masz kiełbie we łbie.
Nie mogę znaleźć. Nie wiem, jak się nazywał.
O kim mowa w ogóle?
Nie, no był jakiś taki film. Zaraz go gdzieś tam odnajdę, ale nie przejmujmy się tym teraz.
Dobra.
Jest! Mi obra maestra, czyli moje arcydzieło się nazywa. Mhm. To jest bardzo fajne. I też to był bardzo, taka bardzo fajna, lekka komedia. Komediodramat taki o tym, że jest koleś, który jest artystą takim bardzo antyspołecznym i takim trochę starym, tej starej daty, czyli no po prostu tworzy sztukę i ma wyjebane na wszystko, no i jego kumpel, który jest niesamowitym, jakby to powiedzieć, marketingowcem, nie? Mhm. I ma galerię i sprzedaje te obrazy, nie? Więc ten.
To wygląda bardzo fajne ciekawie. Dzieło.
A drugi film, który właśnie przez którego wpadłem na to, bo grało podobnie aktorzy grali, to był Honorowy Obywatel i ten mi się bardzo podobał. Ale to jest zupełnie o czymś innym. To jest z kolei hiszpańskojęzyczny film o kolesiu, który odbiera Nagrodę Nobla i ma wyjebane na to wszystko i wraca do Argentyny, do swojego kraju, do swojego miasteczka, które było inspiracją jego powieści, nie? Się okazuje, że to, co jak to pamięta, jest trochę inne w rzeczywistości niż było kiedyś, nie?
Ten film, coś mi o nim opowiadałeś chyba już. Nie, chyba nie na podcaście, ale chyba już o nim słyszałem, bo...
Tak, bardzo, bardzo... Akurat mi się bardziej podobał Honorowy Obywatel niż te arcydzieło, chociaż widzę, że ma więcej, lepsze oceny na IMDb, te arcydzieło.
No, Obywatel w sumie też takiego? Ma spoko. Nie, bo Obywatel ma chyba więcej, 7,5.
Aha, no dobra.
A to są mają bardzo 7. Fajne,
bardzo fajne filmy dwa. Polecam. Wrzucimy je w after, co może.
Właśnie, no. Wrzućmy tam. Tymczasem możemy pójść do kolejnego newsa. To będzie, dla odmiany, to będzie bardzo pozytywny newsik, także nie pożegajcie się tęczą. Poczuj futro, zapomnij o tym, że kiedyś umrzesz. Krakowskie lotnisko zatrudniło psa razem z trenerką, który nazywa się Zen i jest border collie, owczarkiem, do uspokajania pasażerów bojących się latać, zwłaszcza dla dzieci. To znaczy, że...
O kurde, to zajebiście, to brzmi zajebiście już.
Jesteś na lotnisku, stoisz w tym miejscu, gdzie musisz stać, ponieważ nie ma miejsca, już przeszedłeś przez kontrolę i jeszcze nie wpuścili cię do samolotu, jesteś taki wkurwiony trochę, zdenerwowany. I przychodzi pani z pieskiem i ten piesek chce, żebyś go kochał. Jego główną rolą jest być kochanym.
Wow.
Ej, w świecie, w którym wszyscy nabawiają się stresów i anxiety takiego, wiesz, South Park się z tego wyśmiewał. Ale to jest bardzo powszechne. Wydaje mi się, że dużo biznesów będzie wprowadzało psy jako uspokajacze do swoich...
Myślałem o tym w ogóle. Mam wrażenie, że tworzymy pokolenie, które jest niegotowe na jakby... Myślałem o tym w kontekście wojny, nie? Mhm. Że to, co teraz ty mówisz, a ja się boję czegoś, ja miałem traumę, ja mam coś tam, to wszystko znika w kontekście wojny, nie? Tak. Kiedy ludzie tracą, mają, przeżywają prawdziwe traumy, tracą rodzinę i albo przeżywają to, albo idą dalej, nie? Tak. I myślisz teraz w takich kategoriach, że mamy społeczeństwo, które jest tak mocno gdzieś odcięte jeszcze przez technologię. Rozmawialiśmy też o Tinderze, nie? Mhm. O tym, jak Tinder zmienia trochę ci motyw komunikacji i praktycznie nie musisz umieć już, znaczy nie musisz się uczyć umieć rozmawiać z ludźmi, nie? I wychwytywać społeczne social cues, nie wiem jak to przetłumaczyć, nie? Ale te takie społeczne jakby... sygnały społeczne, nie? Jak normalnie się zachowywać. I ostatecznie jesteś odcięty, a wszystko ograniczasz do kliknięcia w prawo, do machnięcia w prawo i w lewo. I potem się dziwisz, dlaczego życie jest dziwne i nie działa, nie? Tak. A tak naprawdę cokolwiek się dzieje, czegokolwiek się uczysz, to uczysz, przynajmniej mówię jako mężczyzna, nie? Bo to jest inna sprawa, że możemy o Tinderze można pogadać dalej, nie? Ale ostatecznie uczysz się na porażkach, nie? Uczysz się na tym, że gadasz do ludzi i albo cię lubią, albo cię nie lubią, patrzysz co działa, czy nie i wyciągasz z tego wnioski.
No tak, i tu możesz wyciągnąć wniosek, że czasami chcesz czegoś i przesuniesz to w prawo, ale ktoś inny się nie przesunie i nie dostaniesz tego. Musisz się z tym pogodzić, chociaż życie jest ciężkie.
To jest bardzo ciężkie, mi się wydaje, że to jest bardzo ciężkie, bo w życiu każda twoja porażka nauczy cię tylko wtedy, jeśli cię zaboli. Jeśli ty przesuwasz w prawo wszystko, powiedzmy, to tam nie masz czegoś takiego, niestety ta cię nie wybrała, bo jesteś za niski, niestety ta cię nie wybrała, bo, nie wiem, śmierdzi ci z ust, czy coś takiego. Tylko mówi ci, zapomnij o tych tam 40, ta jedna jest okej, okay, nie? Na
tak.
przykład.
Nie, aplikacja musi być zaprojektowana tak, żeby dawać ci pozytywny feedback wyłącznie, bo jeśli będzie dawała ci negatywy, to nie będziesz chciał jej odpalać.
Oczywiście, że tak, więc to jest odjechany motyw ostatecznie, że uczysz ludzi samego pozytywnego wsparcia, nie?
Nasze pokolenie zostanie zamordowane przez wygodę.
A to zawsze, nie? Ja miałem rozkminię taką a propos pozytywnych i negatywnych emocji z kolei też, to jest bardzo ciekawy motyw, że jest 7 podstawowych emocji. Aż wezmę listę.
Coś tego doktora powinieneś to pamiętać.
7 podstawowych, no a tak, ale wolę powiedzieć, żeby nie zapomnieć, nie? Gniew, zniesmaczenie, obrzydzenie, strach, szczęście, smutek, zaskoczenie i ewentualnie... Jeszcze jedna jest.
Może jakaś pozytywna, było mało pozytywnych. Zaskoczenie to jest takie nie wiadomo, bo wiesz, zależy czy lubisz niespodzianki.
Jeszcze jeden mi brakuje.
Był smutek, był gniew, była radość.
To jest jeszcze emocja. Aha, jeszcze jest neutralny do rozpoznawania emocji.
Jest jeszcze mech.
Mech. Jest jeszcze.
I could take it or leave it. Jestem ambiwalentny.
Tak, i teraz tak. Masz coś takiego i teraz wszyscy... No dlaczego... Na przykład pierwsze pytanie jest, kurczę, z tych 6 emocji, gniew, obrzydzenie, strach, szczęście, smutek i zaskoczenie, tylko jedna, szczęście, jest pozytywna. Mhm. A ja tak wychylam się i mówię, otóż nie. Szczęście to jest bardzo negatywna emocja, bo daje ci ułudę tego, że wszystko jest w porządku.
Ale też daje, a nie daje ci satysfakcji z tego, że coś poszło po dobrej myśli, albo skończyło się tak, jak trzeba?
Za dużo każdej emocji. To jest, wydaje mi się, że zły stan.
Nie, no pewnie masz rację.
Że ostatecznie możesz na przykład, w dzisiejszych czasach jesteśmy tak nastawieni na dopaminę, bombardując się na przykład filmami z YouTube'a, czy takimi rzeczami, które dają ci bardzo szybką, czy nawet gry, nie? Które dają ci szybki zastrzyk tego, tak. Że jesteś kompletnie nastawiony na szczęście, które wynika z osiągnięcia jakiegoś dłuższego celu, nie?
Mhm. Nie, no jasne, tak. No bo rzeczy się sprzedają, które dają ci taki szybki zastrzyk dopaminowy.
O, Debielał mówi też, że za dużo szczęścia w stosunku do innych emocji to infantylność. Trochę...
Coś w tym jest.
Że nie dość szczęścia, nie dojrzałość. Mi się wydaje, że trzeba by się zagłębić w to.
Hej, możecie to szykanować, ale ktoś musi kupować figurki z seriali i anime. To jest rynek, który też musi się jakoś odbić
nad tymi. Miałem ostatnio w ogóle jeszcze też taki, miałem taką grubą rozkminę bardzo jakby o wszystkim i o niczym i chyba gdzieś tam wczoraj czy przedwczoraj trafiłem na coś takiego a propos produktywności, nie? Mhm. I kreatywności. Mówi się na przykład, bądź kreatywny, spędzaj czas produktywnie, ale i jest to takie hasło, na przykład przeczytałeś książkę, spędziłeś czas produktywnie. Nie, z definicji jesteś kreatywny, kiedy coś kreujesz, jesteś produktywny, kiedy coś produkujesz. Jeśli nic nie wytwarzasz, to konsumujesz.
Tak.
I to jest rzecz, która gdzieś siadła bardzo mocno mi na podstawie dzisiejszego społeczeństwa. Jesteś producent czy konsumentem? I oszukuj się, że produkujesz czas produktywnie i naprawdę konsumujesz.
Mhm. Tak, poza tym czytanie książek też jest tak naprawdę przecież rozrywką. Po prostu jest rozrywką wymagającą odrobinę więcej wysiłku niż to, co mamy teraz jako rozrywki.
Tak, ale ciągle jest konsumpcją. Nawet książek o samopomocy.
No.
Także myślałem o tym w kontekście, na przykład mówi się coś takiego w programowaniu jak tutorial hell. Kiedy wchodzisz w jakiś nowy koncept, nowy język programowania albo coś takiego, nie wiesz nic na ten temat i wchodzisz w morze tutoriali, które mówią ci, hej, zrób to, zrób tamto, albo zrobimy jakiś projekt, który zrobi coś tam, chociaż tak naprawdę zamiast tworzyć, to odtwarzasz to, co jest, nie robisz nic swojego.
Aha, no w sumie racja. No, w skrócie, ludzkość zmierza ku zagładzie. Dobrze, bardzo dobrze. Sięgnijmy po coś lżejszego teraz. Znaczy, mam nadzieję, dobra. To jest w sumie twój news. Doktor Marihuana Pepsi.
Więc, co możesz wyprodukować, jeśli nazywasz się Marihuana Pepsi?
To jest jakiej marki? Imię?
Tak, babka nazywa się Marihuana Pepsi Wandyk. I... W Wisconsin ukończyła Cardinal Street University, gdzie dotrzymała doktorat z dziwnych imion. Czarnych imion. Na które nazwała
no
czarne imiona w białych klasach.
Jak Conchita?
Zachowania nauczycieli i percepcje uczniów.
Szenikła.
Tak, więc nazywa się Marihuana Pepsi i do tego swojego tego dodała jeszcze doktora.
Doktor Marihuana Pepsi.
Tak. Jakie są je... No, doktor Marihuana Pepsi Mountain Dew. Nie wiem. By była kompletna.
Kurwa, jak prezydent Hamaczu. Ej, nie, zajebiście. Ale podoba mi się też to, że ktoś został nazwany w ten sposób i stwierdził, a jebnę sobie doktorat, bo to będzie śmiesznie wyglądało. Zakładam,
ja
że poświęciła się też temu trochę, ale kama, zajebiście.
No... Ja mam mieszane uczucia, nie? Bo po pierwsze podoba mi się sama idea generalnie jakoś zabawnego newsa, a potem myślę, fajnie, została doktorem. Może na przykład została doktorem fizyki, albo matematyki, albo czegoś. Nie, została doktorem z imion.
Nie mogę, że robisz education shaming tutaj.
Nie mogę tego. Nie...
Ale to jest też socjalnie ważny temat, a ona jest z marginalizowanej klasy społecznej.
Ja jeszcze mówię, jakby była brzydka, to miałaby ksywkę Monster, mówi do Dorian.
Hej, są różne gusta, może dla niektórych jest Monster. Nieźle. Cieszę się, że każda szanikła wreszcie ma pracę doktorską, która tłumaczy ludziom, dlaczego tak się nazywa.
Oczywiście.
Chociaż bardziej ta praca doktorska prawdopodobnie bardziej mówi, dlaczego twoje dziecko będzie męczone w szkole, jeżeli będzie się tak nazywało.
Dla mnie to jest odjechany motyw, bo ostatecznie nazywasz swoje dziecko dziwnie po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy coś takiego, potem na to swoje dziecko i później się dziwisz, że ludzie zwracają na to uwagę.
Tak.
Nie możesz nazywać się marihuana Pepsi i dziwić się, że ludzi to dziwi.
Właśnie,
to jest dla mnie taka negacja rzeczywistości, że to jest masakra, nie? I to jest coś, co mnie śmieszy, że ona mówi na przykład, no w każdej klasie, która byłam, nauczyciele pytali się mnie, dlaczego się tak nazywam. Tak, kurwa, czego się dziwisz?
Bo moi rodzice są zjebani. Bo moi rodzice chcieli zrobić
nie,
coś dziwnego i zamiast zrobić tatuaż, to nazwali dziwnie, dziecko.
To społeczeństwo jest dziwne, a moja kultura jest czarna.
Wyobraź sobie, że chcesz zrobić coś dziwnego i zamiast jak normalny człowiek pójść zrobić sobie tatuaż, to nazywasz dziecko jakoś pojebanie.
Nie wiem, ja mówię to z punktu widzenia Polaka, nie? Oczywiście, z punktu widzenia kolesia, który nie żyje w tamtym świecie i nie wie nic. Nie wiem i kurwa nie będę wiedział, ale też nie za bardzo mnie to interesuje.
Bo tam jest... Tam możesz nazwać dziecko jak chcesz. Nie możesz, znaczy u nas już teoretycznie... Kiedyś u nas nie można było nazwać dziecka dowolnym imieniem.
Czarni ludzie odpowiadają na to. Byłem bardzo podniecony, że wypiję nową Pepsi o smaku marihuany, tylko żeby rozgrywać się, że to imię jakiejś kobiety.
Zajebiście. Tylko żeby dowiedzieć się, że to moja nowa wykładowczyni.
Moja
nowa wykładowczyni z zakresu imion.
Najgorzej, będziecie...
What are we learning about today? Names. Hej, to doktorat. Musiała przeżyć wiele lat studiów, żeby go osiągnąć. Na pewno jest wykształcona.
Jestem ciekaw, chciałbym przeczytać tą pracę, żeby dowiedzieć się, jaka jest faktycznie merytoryczna wartość tego.
Kurwa, to nie są
ale...
publiczne rzeczy? Nie możemy się dokopać do tego?
Kurde, to jest Ameryka, nie?
No tak, ale czy to nie są... Nie mają na przykład uniwersyteckich bibliotek online, żeby sobie wypożyczyć pracę jakąś?
Co, ty bardzo dużo zamykają rzeczy, nie?
Za co płacę jako podatnik amerykański?
Tak, to jest dobre pytanie.
Hej, sponsoruję tak dużo serwisów internetowych, które streamują, które są z Ameryki, że uważam, że powinienem być uważany za honorowego podatnika.
Coś w tym jest. Mi się wydaje, że masz coś takiego jak gromadzenie wiedzy, nie? Czyli bardzo duży protest był przez paywalle, nie? Na naukowych stronach.
No, a to były na żurnalach,
być.
Nie?
Tak, że to powinno być w pewnym sensie darmowe, nie? Ja nie mogę znaleźć tego doktoratu, to jest ciekawe. A mam swoje sposoby.
Got my ways. Może to jest bardzo świeże, może jeszcze nie jest w archiwach. Może na razie to jest tylko newsik.
W Polsce też nie wszystkie doktoraty są do przeczytania na luzie.
Ja nie wiem, jak to jest. Swoją drogą, mam jeden projekt absolwentów Politechniki Wrocławskiej dzisiaj w newsach. Za chwilę. Myślę, że podejdzie ci, jak to się nazywa? Podejdzie ci w gusta? Nie. Podejdzie ci to.
No właśnie, to jest, może to jest, Dorian mówi, że ten, czy można twój doktorat przeczytać. Może to jest, jak to się mówi, challenge, czy znajdziecie mój doktorat?
A da się
skoro
go
można, bo, no właśnie.
W sensie, czy musimy pojechać do biblioteki wrocławskiej Politechniki i poprosić o wypożyczenie tego doktoratu? Czy do archiwów
właśnie.
Ogóle? Bo moja praca z ASP jest w archiwum ASP, musiałbyś pojechać do takiego
właśnie to jest pytanie, czy jest faktycznie, nie? Bo ja nie byłbym, ja bym był bardzo ostrożny w tym.
W sensie w deklarowaniu, czy możesz, czy nie możesz?
Tak. Bo ja swoje, ja go nie wrzucałem na razie nigdy. Nie ma go na żadnej innej stronie jeszcze, więc ten.
Jakby co, to możliwe, że ja wrzucałem gdzieś jakieś zdjęcie do internetu z tego, jak Mateusz prezentuje. Nie pamiętam, czy tak było, ale chyba przynajmniej na Discord. Także może wyciągniecie trochę tego. Trochę informacji
content,
ze slajdu.
Content mining.
Ale nie wiem, czy tam slajdy były dobrze widoczne. Nie pamiętam nawet, czy wrzucałem tą fotę.
Dobra. Także jestem ciekaw, czy, bo ja mniej więcej wiedziałbym, gdzie szukać, ale jestem ciekaw, czy taki przeciętny, czy przeciętna osoba, która nie siedzi w tym, powiedzmy, byłaby w stanie znaleźć. Wydaje mi się, że nie.
Ej, Mateusz, a czy ty jesteś już uznany doktorem przez radę uczelni, czy cokolwiek?
Tak, tak.
Zajebiście, czyli już jesteś doktor Żarkowski.
Napisał mi mój profesor to w kwietniu? Aż sprawdzę.
Czyli od kwietnia, zajebiście.
Napisał mi...
Ale tak. Doskonale. Musimy zmodyfikować twoje opisy wszędzie. Chociaż w zasadzie, czy musimy? Byliśmy magistrami do tej pory i nie pisaliśmy tego nigdzie. O kurwa, ale fajny sposób przewijania w doksach. Na tablecie. Goddammit. Dobra. Jedziemy dalej?
Tak.
Zdane z jednym przewinieniem. W Rybniku egzaminator na prawo jazdy zginął na placu manewrowym, ponieważ 68-letnia kobieta, która zdawała prawo jazdy, no przejechała go, nie będę owijał w bawełnę. Nie, prawdopodobnie nie zdała tego egzaminu. Zakładam, że wiesz, że to on musiał wystawić jej...
Ja widzę teraz jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale znalazłem tego maila, on jest z 10 kwietnia. Mój promotor przez cały mój doktorat pisał, zawsze zaczynał mail do mnie, panie magistrze. Mhm. Zawsze było panie magistrze, wykrzyknik i coś tam, panie magistrze. A już w końcu pierwszy mail od niego jest, panie doktorze, rada nadała panu stopień doktora. Pozdrowienia. That sly bastard.
Zajebiście, on to przygotowywał ten grunt stary od lat.
Mi się wydaje, że każdy tak robi, nie? Że to jest taka rzecz, którą na każdy z profesor może sobie pozwolić.
A czy ty jak do niego piszesz, to zaczynasz od panie profesorze?
Oczywiście.
Nie od hej ty.
Nie, ja swojego promotora lubię i szanuję. Dobra. Jest w ogóle niesamowitym człowiekiem. Miałeś okazję zresztą poznać go.
Tak, na obiedzie i doktoracie.
Jest.
Tak.
Daddy joke.
Oni w ogóle wszyscy...
I'm magister, I'm profesor. Widziałem ostatnio spalony dad joke jakiś.
Zajebiści byli wszyscy ci ludzie na swojej obronie i byli tacy, jakby widać było, że byli bardzo intuit. Że to jest, że chętnie pogadaliby na te tematy w ogóle, wiesz, dłużej.
No, to w ogóle było, to był w ogóle dobry motyw.
O. Bardzo, bardzo fajni. Znaczy, witaj, Iwar. Ej, zostańmy w klimatach uczelnianych. Przeskoczmy tego newsa o kobiecie, co przejechała egzaminatora, bo to w zasadzie nie ma tu dużego potencjału. Weźmy, bądźcie chłodni, panowie. Mówimy w takim razie o współpracy absolwentów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego, żeby stworzyć nowy produkt, Be Cool Man. To jest taki,
Be cool, man.
To jest taki klips, który możesz przypiąć na jaja i on chłodzi twoje jaja. I możesz ustawić temperaturę na aplikacji w telefonie. A nie, nazywa się Kultek, przepraszam. Be Cool Man to jest tylko nazwa strony. Widzisz to? Widzisz tego klipsa na jaja? O, synar, ty mieszkasz...
I co on robi? Okay. I co on robi? On ma ci...
Ma ci schłodzić twoje jaja jako walkę z niepłodnością, jako problemem cywilizacyjnym.
Męskość, płodność, przyszłość? Ale to jest jakoś stwierdzone faktycznie?
Tak. Patrz, niepłodność męska, a wysoka temperatura jąder. Zaburzenia w produkcji plemników wiążą się z podwyższoną temperaturą jąder.
Ale to nie jest tak, że to jest... w sensie, to nie jest coś takiego, że... że nie, że zakładasz i jutro już masz więcej plemników. Tylko, że mi się wydaje, że to chodzi o całe życie.
Pewnie tak, ale to tak nie chciałbyś mieć chłodnych jaj codziennie?
Ja mam zawsze chłodne jaja.
Trzeba mieć przewiewną garderobę, moi panowie. I nie robić tyle pracy siedzącej. Ja teoretycznie mogę podnieść swoje biurko i robić to na stojąco. Nie wiem, czemu jeszcze tego nie próbowałem zrobić. Czy wiesz, że aż 50% przypadków niepłodności spowodowanych jest zmniejszoną produkcją plemników bądź gorszą jakością nasienia? Ale bardzo sprytnie to jest napisane, bo nie każda zmniejszona produkcja plemników jest powiązana z temperaturą. Ale tak, no jest, wiesz, na końcu masz referencję i pani doktor, profesor habilitowana, medyczny doktor Jolanta Słowikowska-Hilcher pisze, że obiecujące wydają się prace nad urządzeniem.
A propos temperatury, miałem dzisiaj, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o klimatyzatorach?
Tak.
O temperaturze w miejscu pracy?
Mhm. Chyba, czekaj. Nie wiem.
No, że kobiety narzekają, bo w miejscach pracy jest za zimno na przykład.
A, że różne temperatury chcą, no. Pamiętam.
I zupa mi podrzuciła ostatnio zajebisty komentarz, jak upał jak... Przeczytam, bo to jest trochę pasta trochę. Upał jak jasny szlak i już się zaczyna. Wchodzi mężczyzna do biura. Dzień dobry. Dzień dobry, kurwa, po polsku nie rozumiesz? Daj mi to, co masz w ręce. No daj. Proszę państwa, to jest pilot do sterowania klimatyzacją. Cyk, 23. Dobra, idziemy pracować. A laski? Ja pierdolę. Chlip, chlip, tutaj jest tak zimno. Jebana patriarchalna klimatyzacja. Ech, tak bym chciała cieszyć się upałem. A nie mogę. Dajcie wzruszającą muzykę. Aneta już kaszle.
Jezus. Po prostu dzielcie pokoje na płci, nie wiem. Dam wam lepszą radę. Nie pracujcie w korporacjach. Ponieważ Jezus, drama was zabije prędzej.
Ponieważ Jezus.
Jezus powiedział, nie pracujcie w korporacjach, albowiem drama was zabije prędzej czy później. Prędzej czy później będziecie mieli konflikt z szefem, poprosicie o podwyżkę i za to was zwolnią. Po co się martwić tymi rzeczami? Zostańcie pasterzami owiec w Walii. To moja rada na dziś. Jeszcze tylko zanim pójdziemy dalej, chciałbym przypomnieć tylko, że kobieta, która przejechała tego, Jezus Maria, tego egzaminatora, zrobiła to w mieście, z którego pochodzi Senar, i to jest miasto w Rybniku, Rybnik, także Senar, pozdro. Mam nadzieję, że nie był to ani twój starszy brat, który był egzaminatorem, ani twoja babcia, która była kobietą. Gdybym była kobietą, pewnie zjadłabym mleko. Zasiądźmy w moim biurze, jest klimatyzowane. A propos klimatyzacji, paczek zajebiście, przechodzimy. Nie wiem, czy robiłeś to specjalnie, czy to podświadomie robiłeś.
Zawsze specjalnie.
Jest firma, największa firma wynajmująca samochody w Japonii, odkryła, że duża część samochodów, które są wynajmowane od nich, tak naprawdę w ogóle się nie przemieszcza. I zrobili badania i kwestionariusze, żeby dowiedzieć się, co ludzie robią z tymi ich samochodami, kiedy je wynajmują. I wychodzi na to, że klienci w Japonii wynajmują samochody, żeby się w nich przespać, albo żeby w nich popracować w spokoju, albo przechować bagaże, kiedy szafki w mieście są wszystkie zajęte, albo zjeść tam obiad, kiedy nie mają gdzie zjeść obiadu. Kumasz, to jest... Za dużo ludzi mają tam na miejscu. Proszę sobie wynajmować... Wynajmujesz Wodzillę po to, żeby zjeść w spokoju burgera, bo nie ma miejsca w restauracji. Tak bywa. Dobra, czekaj. O, jest. Poradnik kryminalisty przyszłości.
Tak, to ci się może mnie interesuje.
Czwórka nastolatków, którzy włamali się do szkoły po godzinach, żeby wykonać graffiti na ścianach przed zakończeniem roku, została zidentyfikowana i schwytana. Ich telefony połączyły się ze szkolnym Wi-Fi, które identyfikuje tożsamość korzystających z niego uczniów.
O nie! Bo ja zrobiłem kiedyś coś takiego.
Co dokładnie?
W swojej szkole.
Graffiti?
No dokładnie, tak, włamałem się do szkoły, żeby mieliśmy taką szkołę, w której... Mówiłem to już kiedyś na podcaście. Mieliśmy coś takiego, że z głównego budynku była widoczna sala gimnastyczna i łączył je taki łącznik. I było coś takiego, że z każdego okna w szkole było widać, klasy były z jednej strony, a okna z drugiej, i z każdego okna w szkole była widoczna ta sala gimnastyczna.
Tak.
Na której w pewnym momencie zamontowali w naszej szkole kamery. Więc to, co zrobiliśmy, to wyszliśmy tam i zrobiliśmy napis: dobrze, że mamy kamery.
Ale nie zostaliście wykryci.
No nie.
Bo nie było
Wi-Fi. Było super. Jeszcze. Potem jeszcze zamalowali to napis, ten napis, ale zamalowali go, wiesz, tak jakby białą farbę na białym tym, więc ostatecznie było widać po prostu, tylko trochę gorzej.
Fajnie.
Wiesz, o co chodzi, nie? No, innym odcieniem
tak.
białego.
Tak, Jezu, ale co, i co, nie pomalowali tego, w sensie prostokąta, który zasłonił wszystko, tylko jechali po każdej literze?
No, nie wiem, chyba tak, jakby. Nawet jakby pomalowali prostokąt, to i tak pod spodem jest, wiesz, no czarna farba, nie? Więc...
Tak, no ciężko jest. Musieliby zrobić kilka razy, jak komu się chce.
Ale oni robili te graffiti, oni robili takie bardzo słabe ci tutaj, a wracając do naszych teenagersów.
Co? Czekaj, jest zdjęcie tego i graffiti?
No są ich zdjęcia, no i jest pokazane te graffiti, które zostało zrobione w tym Howard County.
No, czyli... bo wiesz, powiedziałem graffiti, ale tak naprawdę po prostu tagowali antysemickie i antygejowskie rzeczy. Tylko
szanuję.
To był bardziej wandalizm niż faktyczna jakaś zajebista.
No tak, ale trochę trzeba.
Znaczy, no w sensie... tak, no, młodość musi wyszumieć, moim zdaniem.
Tak mi się wydaje, nie? Są gorsze rzeczy, które możesz zrobić, nie?
Tak.
W życiu.
Jeżeli ich nie złapiesz, to trudno. Jeśli ich złapiesz, to każ im to, wiesz, umyć te podłogi i pomalować ściany. I zajebiście, i
oczywiście,
wszystko
działa. Że tak. Kiedyś tak się robiło.
No. A wiesz, a malują te swastyki, no bo wszyscy, wiesz, podniecają się Hitlerem. My się podniecamy Hitlerem. Gadamy o Hitlerem że co tydzień. Ktoś napisał do nas ostatnio historyjkę, że przyjechał do Wrocławia z dziewczyną i dziewczyna powiedziała, że za dużo ludzi i trzeba by ich wytłuc wszystkich. I
znalazłem coś też.
To są rzeczy, które ludzie robią.
Znalazłem coś dobrego.
To Iwar.
Moja zupa podrzuciła mi zajebiste rzeczy i jedną z rzeczy, a propos temperatury i tak dalej, to jest powiedział: I told my dad to chill and he said I am chill and I said I thought you were dead. I that joke my dad I am the revolution. I odpis na to jest: Hello revolution, I'm dead.
Motherfucker gets you every time. Okej. Okay. Ja też chcę takie dowcipy opowiadać. Ja też bym miał dziecko, Mateusz. W sensie, dużo moich dowcipów jest już na tym poziomie, więc to jest tylko naturalna kolej rzeczy.
Trudno, i tak bywa.
Ostatni newsik. Koko jest wąski. To jest koko przez COCO, jakby co? Proszę nie posądzać mnie o wąskość.
Nie jesteś wąski?
To jest w ogóle krótka, to mogło być.
Ja zaświadczam, że Konrad nie jest wąski.
Tak, nie jestem wąski. Udało się ponownie schwytać boliwskiego złodzieja, który jest tak chudy, że za pierwszym razem przecisnął się przez kraty w areszcie.
Mi się wydaje, że jeżeli doprowadziłeś swój skraj do takiego ubóstwa, że złodzieje mogą przecisnąć się przez kraty, to są kurwa wolni. Jak?
Jeśli ktoś jest tak głodny, że przeciska się przez kraty, to miał prawo ukraść.
Gdzie jest Boliwia?
A to jest w ogóle dobry temat, żeby przejść do szybkiej piłki, bo sam jest dosyć szybki. Ej, czekaj, dlaczego oni piszą, że takes advantage of his thinness to steal? To znaczy, że on wykorzystał też chudość do kradzieży? A ja przegapiłem to?
Na pewno nie jedzenia, nie? Że co, że pakuje rzeczy pod ubranie?
Właśnie szukam jakiej wzmianki, co on takiego zrobił. Że to mu pomogło niby kraść. Nie ma tu nic w artykule o tym, że chudość pomagała mu kraść, tylko że uciekł z więzienia. Bardzo, bardzo mylne. Potępiam was, de Afrinik. I chodźmy do szybkiej piłki, mamy trochę rzeczy tutaj.
Jest, szybka piłka.
Sasha Grey wkroczyła do świata growego gamingu. I growego streamingu. Gra głównie w League of Legends i można sobie zobaczyć nagrania z jej gry. Nie sprawdzałem jeszcze. Zakładam, że nie streamuje
na niego. Została już wyruchana tyle czasu, że teraz chcę posłuchać, jak ktoś rucha jej matkę.
No nasłucha się rzeczy pewnie. Może jak zaczniesz grać w Heroes of the Storm, to zacznę oglądać Sasha Grey. ale ten, no. Czytaj drugie.
Jezus, co tu się dzieje? Patrzę, jak Sasza gra i gra i jest chujowa.
Tak, słabo gra?
W sensie grała chyba pierwszy raz na tym.
O Jezu.
Auschwitz-Oświęcim. Turyści narzekają, że zarząd obozu śmierci zainstalował prysznice dla schłodzenia wizytujących.
Tak. Turyści z Izraela ponoć nie mają nic przeciwko temu, ale wszyscy inni się strasznie bulwersują. Także jest to sytuacja jak biali krytykujących białych za żarty o czarnych.
Ja nie, poczekaj, bo ta strona jest jakaś dziwna, mnie wrzuciła. Okej, dobra. Jezu, ona mi coś puściła, jakiś ten, nie lubię tego.
A to jest stary, ale to jest stary news, macie rację, przepraszam. Tak, zamontowali, tak, w 2015 roku w Oświęcimu zainstalowano takie prysznice zewnętrzne, żeby schładzać ludzi, którzy przychodzą i jest im gorąco. I najwyraźniej było to w złym smaku. Ponieważ
ale
gaz
to
był
ale te prysznice były na zewnątrz.
Tak. Nie, to nie było w tych w komorach gazowych, gdzie ludzie byli gazowani.
No to ciekawy motyw. No ale tak, no to ostatecznie pokazuje ci, jak rzeczy... jak rzeczy, które są jakby... jak możesz doprowadzić do głupiej sytuacji tylko dlatego, że chcesz być poprawny politycznie, nie?
No właśnie... Ach, kurwa. Nawet no bo oni zrobili... Są zraszacze. I są
tak,
na zewnątrz.
Tak, oczywiście. Oni nie muszą się rozbierać do tego. Są na zewnątrz i są zraszani.
Kurwa, ludzie byli przywożeni pociągiem tam i co jeśli przyjedziesz tam pociągiem? To też jest, kurwa, brak szacunku?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Yeah. Ja tam jeszcze nie byłem w ogóle. Kiedyś pojadę.
Izrael?
Izrael. Mężczyzna z awokado w ręku z okrzykiem granat obrabował dwa banki, kasując w sumie prawie równowartość 8000 dolarów. I co ciekawe, nie złapano go poprzez konsumpcję jego broni, tylko poprzez zlokalizowanie jego telefonu komórkowego.
W jaki sposób lokalizuje się poprzez konsumpcję broni?
No w sensie, że mówisz, hej, trzymasz awokado i zjadasz jego awokado i wtedy on nie ma granatu już i możesz go schwytać. Myślałem, że wiesz, ktoś by rozpoznał, że to jest awokado.
A to był ten motyw, że zastrzelili jakiegoś kolesia.
Tak, bo trzymał coś.
Trzymał, bo myśleli, że ma granat, koleś jadł gruszkę, no.
To było, znamy to, bo jakiś komik opowiadał tą historię często.
Tak. Mówimy o tym komiku? To był Dane Cook.
Dane Cook. Ja tak, ja myślę, trzeba powiedzieć, ja wiesz, bawiłem się zajebiście na jego stand-upach, uważam, że jest dobrym aktorem, który potrafi się zachować na scenie i miał jakąś wpadkę z plagiatem chyba raz.
Ale on o tym gadał w ogóle z Louisem C.K.
Tak?
Ja nawet był w serialu jego, właśnie oglądałem ten serial ostatnio.
O, i gadali o tym plagiacie? Jaki
dokładnie,
jest, jaki jest
tak.
Jego stance na ten temat?
No oni gadali o tym w kontekście takim, w serialu było coś takiego, że Dane Cook miał załatwić bilety córce Louisa, on przyszedł poprosić, żeby załatwił. No i wyszła ta rozmowa z tego. Super jest to, polecam zobaczyć. Ale nie będziemy o tym gadać, bo to nie jest ten. Oni najlepiej o tym rozmawiają.
Okej, ja bym sobie tego poszukał. Ja go wciąż lubię, w sensie nigdy go nie przestałem lubić za bardzo.
Oni mówią o tym z obu stron i jest to super.
Super. Ja uważam, że komik ma prawo być przystojny i dobrze zbudowany i nie jest wcale mniej śmieszny wtedy. To, że coś jest atrakcyjne, nie znaczy, że nie może być dobrym komikiem.
W tragicznym wypadku, który zadaje cios ekologii, starsza pani w Wielkiej Brytanii upadła na napój i przebiła sobie mózg metalową słomką.
Tak. Jest wielka kampania pozbycia się plastikowych słomek. Jedną z alternatyw może być metalowa słomka. Jednak pamiętajcie o nagrodach Darwina. Nie bądźcie jak ta pani.
Wow.
No, uszkodziła mózg. W sensie, no wiesz, nie wbiła bezpośrednio w mózg, ale przebiła się tą słomką no, trochę.
Ale dlaczego przewracasz się na słomkę?
No, jeśli pijesz coś przez słomkę i potkniesz się i przewrócisz na twarz, to ta słomka przebija ci mózg, bo wbija się jakby, wiesz...
Może się, kurwa, nie potykaj albo nie wkładaj słomki w ten. Nie wiem, no ja znałem, ale to tylko kobiety są w stanie do czegoś takiego dojść. Ja na przykład znałem, nie na serio, moja siostra mi opowiadała kiedyś, że miała koleżankę, która czyściła sobie ucho patyczkiem.
No.
I zostawiła ten patyczek w uchu, a potem położyła się spać.
Nie mów mi tego.
I, Tak, i przybiła sobie ucho i nie słyszy na jedno ucho, ponieważ kurwa jest głupia, nie? Nie ma jak tego nazwać, nie?
Jebać!
O nie, ale mnie to boli, jak o tym myślę nawet. A to nie jest zależne od płci, Mateusz. Jak poczytasz nagrody Darwina, tam jest bardzo wielu mężczyzn.
No.
Koleś, który próbował włamać się do sklepu z latarką w gębie, się wspinał i się przewrócił.
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie korzystać ze słomki, to może powinieneś umrzeć.
Ale nie chcesz skorzystać ze słomki plastikowej. Bo są nieekologiczne. Miliony słomek wyrzuca się do morza. I dławią się na nich mewy.
No nic, no rzeczy na niebie. Cię nie śnił o filozofii.
Tak.
Filozofą.
O, dobra, mówiliśmy o maskach.
Filozofią też.
Mówiliśmy o maskach, które miały chronić przed rozpoznaniem twarzy przez automatyczne systemy. Że gadaliśmy o tym, że pewnie pojawi się jakiś startup, który będzie sprzedawał takie maski. I co ciekawe, taka maska łamana na biżuteria dostała nagrodę na konkursie designu, chyba Mazda Design. Jak sobie otworzysz tego linka, to jest dłuższy artykuł, ale jak zjedziesz
trochę
radu,
widzę tego.
Kobieta z takimi dwoma kropkami i paskiem na twarzy. Czekaj, wkleję to do
mojego. Aha, do... dobra, okej, okay, bo ja nie widzę, ja nie wiem, co to jest.
Wkleję to do Discorda, jeśli mam Discord zainstalowany na tutaj.
Przecież to nic nie zmienia.
Albo wkleję, jeśli możesz. Nie wiem, może właśnie pytanie brzmi, czy to jest nagroda za design, czy nagroda za funkcjonalność. Bo nie wiem, czy oni testowali, czy to faktycznie
oczywiście
działa.
Że to nic nie zmienia. Ludzie w okularach przecież dają radę. No. Są rozpoznawani.
Ale co jeśli sieć twój jeszcze... komputer będzie myślał, że oczy są na dole?
Ale sieci robią coś takiego, że jednym z elementów nauki sieci jest metoda, którą wymyślił George Hinton bodajże, i to jest metoda dropout, która dokładnie na tym polega, że zasłaniasz część obrazu i pytasz się sieci, a to kto to jest? Oh. I ona musi odpowiedzieć, i to jest po to, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji. To jest zajebiście odporne na tego typu metody, bo na takich metodach jest uczony.
Czyli znowu świat sztuki wygłupia się przed ludźmi faktycznie inteligentnymi.
No, w pewnym sensie tak, nie?
No to trochę przykre. Trochę przykre. Zwłaszcza, że widziałem artykuł dzisiaj, który opowiadał o tym, że jeśli pomalujesz swoją twarz w maskę Juggalo, jak fan tej grupy, co się przebiera za klaunów, to wtedy właśnie nie można cię wykryć automatycznym systemem.
No pewnie nie, no. Tylko chodzisz w masce, cały czas w masce.
Tak, masz twarz pomalowaną jak klaun.
No to wtedy jeszcze, to jest paradoksalnie ten sam motyw, jak łatwo cię znaleźć wtedy.
Tak. Nie możemy go wykryć, musiał pomalować się na klauna. No to ale jest festiwal motyw... klaunów w tym tygodniu w mieście.
To
o
jest,
nie.
To jest ten sam motyw, jak kiedy chcesz być anonimowy, to nie miej rejestracji samochodowej.
No. O fuck. No nic, ale mieliśmy z tego trochę frajdy.
Tak.
I z tymi słowami przechodzimy do after show. And I'm what some people call mentally retarded. What are you doing? You're missing the magician. after show.
Tak.
Wkleiłeś parę rzeczy. Ja mam małego newsika, który nie jest zabawny, więc wrzuciłem go do after show. Katsuhiro Otomo, który jest twórcą Akiry, zarówno mangi, jak i anime, historii wszystkiego, zapowiedział nowy film Orbital Era o dzieciakach wychowujących się na budowanej stacji kosmicznej chyba. Zapowiedział nowe anime z uniwersum Akiry oraz zbiorcze wydanie całej swojej twórczości The Complete Works Project. I wrzucam newsa do notek, jeśli będziecie zainteresowani tematem. Ja jestem, bo ja bardzo lubię. Uważam, że Akira i Ghost in the Shell to są dwa anime, które mógłby zobaczyć każdy. Niezależnie od tego, czy lubi temat, czy nie. A, no i Księżniczka Mononoke. Więc polecam. Co jeszcze? Widziałem Aladyna. W kinie.
Tak? O, i co? I co?
Nie idź do niego na kina. Kurwa, nie idź na niego do kina, ponieważ w kinie dostanie wersję z dubbingiem.
A nie możemy po prostu nie iść na niego?
Możesz na niego nie iść, tak. I
To wybieram to.
Jeśli
to,
masz
to
do wyboru wyłącznie polską wersję, to po prostu sobie odpuść, bo autentycznie aktorzy są tak tragiczni.
Wow.
Są po prostu straszni.
Mówisz, że Aladdin wyprzedza się lepiej niż Harry Potter i Władca Pierścieni.
No to wyprzedza, czy powiedz, nie? Bo przerwało mi cię.
Mówi mi, że Box Office Aladdin wyprzedza... Coś mi się tu nie zgadza. Zaraz jeszcze doczytam tylko, o.
Zobacz,
aha, że zarobiło 320 milionów.
O.
Co przebiło Harry'ego Pottera pierwszego i Władcę Pierścieni pierwszego.
Wow. To nie wiem co ci powiedzieć. Ja nie potrafię tego filmu nawet ocenić, bo Monika się dobrze bawiła, a ja miałem skrzywioną twarz przez cały film, bo zawsze kiedy ktoś coś mówił, to było jakby ktoś wykuł igłą. Było strasznie. Ale jest przynajmniej jedna scena, która jest absolutnie wykurwista wizualnie i muzycznie i uważam, że jeśli masz nie oglądać filmu, to przynajmniej zobaczysz sobie tą scenę pierwszej piosenki Gina, kiedy się pojawia.
Ale to znaczy, że jest dobre, czy nie?
Że film jest dobry? Wszystkie sceny z piosenkami są
nawet
dobre.
Ma nawet wysokie oceny.
Jest.
To nawet.
No mówię, ciężko mi go ocenić, cholera. Nie męczyłem się w kinie, poza tym, że krzywiłem się na gadanie. Wszystkie sceny z piosenkami były ekstra, ponieważ wtedy aktorzy śpiewali piosenki po prostu we właściwej tonacji, tak jak trzeba, i wszystko było spoko.
Aha, okej, bo miałeś dubbing cały czas.
Tak, dubbing był przez cały czas. I tak jak w filmie animowanym nagle przestaje ci to przeszkadzać, to w filmie z aktorami przez cały czas widzisz, że ruszają
ustami. Bo oni nie podłożyli głosów.
Jak?
Jak w kreskówkach się robi polskich.
No nie robili tak, żeby dopasować do ust.
O nie! To jest, najgorzej.
To było dziwnie, naprawdę dziwnie.
To najgorzej, to już lepiej by było, gdyby w bajkach, tak jak w bajkach się robi, podłożyli głos po prostu.
Co lektora znaczy? Dubbing ten. Znaczy to był teoretycznie dubbing, oni mówili wtedy, kiedy powinni powiedzieć, tylko nie było to dopasowane do ruchu ust i dziwne to było, dziwne. Ja odradzam polską wersję bardzo mocno.
No ale nie był jeden lektor, a nie było...
Nie było lektora, był dubbing.
A.
Tylko mówię, że...
To ja nie zrozumiałem już.
Że był po prostu bardzo słaby, aktorzy byli cięcy i nie było dopasowane do ruchu ust. Może nie dało się.
Czyli taki Asterix i Obelix z tego wyszedł.
No wyszło słabo. Nie polecam.
O, ciekawe.
Ale
Guy Ritchie robił tego Aladyna.
Właśnie tak. I przynajmniej jedna scena jest wykurwista. Naprawdę, siedziałem z otwartymi ustami na scenie, gdzie była piosenka Gina, bo ta You Never Had a Friend Like Me. I jeśli to jest na YouTubie, to sobie zobacz, bo jest super. A w ogóle Will Smith jest najlepszą częścią filmu. W każdej scenie, w której jest najlepszą postacią na ekranie, jest fajnie zrobiony, ma fajne efekty specjalne, jest super.
No wiesz, no ostatecznie musiał przebić Robina Williamsa, nie? Więc bardzo dużo.
No i ma swoją stylówę tam, pasuje. On po prostu pasuje stary do tego filmu. Ja nie wiem, jak to powiedzieć inaczej.
Ale Will Smith jest tak przeciętny, że pasuje do wszystkiego. W sensie mi się wydaje, że on jest takim... On jest generalnie jak ketchup, nie?
Trochę tak. Ja nie mam uczulenia na niego. Ja go... Nie powiem, że go jakoś super lubię, ale...
Mi się wydaje, że on jest jak frytki, nie? W sensie możesz wziąć do wszystkiego i będzie spokojnie.
You don't mind a little Will Smith on the side.
Nie, jakby we wszystkim, co kojarzę. Bo pamiętam, ma bardzo szeroki zestaw aktorski. Jest bardzo ciężko go nie lubić, nie?
Tak, no.
A jeszcze Fresh Prince from Bel-Air jest ciągle jeden z lepszych seriali, jeśli chodzi o opening, nie? Ten opening ciągle mi. Ostatnio na rozgrzewce gdzieś tam napierdzieliśmy do tego na tańcu i to było też super. Ty.
Tam rapuje też, nie?
Muzycznie. No, nie no, bo on jest takim, wiesz...
czarnym.
Na tym się wywodzi. No, on wtedy miał też karierę rapową.
Miał?
No przecież Faceci w czerni.
No on rapował do filmów, ale nie wiedziałem, że tak jakby nagrywał...
Welcome to Miami to jest Will Smith, nie?
Who is Ami?
No, to jest...
Tak, no, Wild West robił... Ale wydał płytę kiedyś? Czekaj. A ja sprawdzę na Spotify aż.
Jasne, że wydał. Jest odjechany jest ten motyw, nie?
Wow, czekaj. Ale w sumie aktorzy często mają karierę muzyczną. Will Smith. Jest, jako artist. Ma w 2005 ostatnią płytę wydał. Lost and Found. Wcześniej Born to Reign 2002. Willennium 1999. I Big Willie Style w 97. To była jego pierwsza płyta.
A widzisz.
Także nie nagrywa od lat już, ale nagrał 4 płyty. Kurwa. Ej, ja wiem, czego słucham dziś wieczorem.
Do pracy, bam!
Zajebiście. A i co? I co jeszcze chciałem powiedzieć? Stranger Things sezon trzeci, a także Dark sezon drugi są oba na Netflixie. I w zależności od tego, co wolisz, to pewnie oglądasz najpierw tą rzecz. My jesteśmy pod koniec. Jesteśmy trochę za połową Stranger Things trzeciego sezonu.
Ja nie dwójki nie chyba nawet nie wrzuciłem. Na...
No, wydaje mi się, że dwójka i trójka są podobne, jeśli chodzi o poziom. W sensie jedynka jest naprawdę, wiesz, w innej kategorii trochę.
Ja rzadko biorę zamknięte historie. Miałem, to też mogę coś powiedzieć w sumie. No wyszły Fleabag, drugi sezon.
Jest. To mówi.
I to jest zajebisty serial i jest kurwa dobry. W sensie. W sensie pierwszy sezon był bardzo fajny, bardzo śmieszny, ale był zamkniętą historią i trochę bałem się drugiego, ale jest dobry. Jest bardzo dobrze się na tym bawi i jest bardzo fajny pod kątem humoru. To jest brytyjski humor trochę, tylko że jakby współczesny brytyjski. Nie, jest dobrze napisany, jest bardzo... I bohaterka jest... jest genialnie, jakby przedstawia postać antybohaterki, nie? Mhm. Więc jest też bardzo fajny pod tym względem.
Ej, wygląda naprawdę...
No nic, no jeżeli... Bo ja polecam w ogóle pierwszy sezon, bo pierwszy sezon był fajny, a drugi działa i Moriarty gra w nim akurat.
Widziałem go ostatnio w paru rzeczach.
No, widzę, że jak przeżywa jakiś ten, więc on gra tam księdza z kolei w drugim sezonie. Ale obydwa są dobre i ja się bawię całkiem dobrze. A drugi serial to jest Kidding, o którym kiedyś mówiliśmy. Kidding to jest serial z Jimem Carreyem z poprzedniego roku. I on gra tam, i ten serial jest odjechany w ogóle. On jest zrobiony na zupełnie innym poziomie niż wszystko, co widziałem w telewizji do tej pory, bo mówi o zupełnie innych rzeczach. W sensie, serial jest o kolesiu, który robi program dla dzieci, ale jakiś czas temu jego dziecko zginęło w wypadku samochodowym. Wow. Jeden z jego bliźniaków. No i generalnie on się zaczyna sypać. I on się znał, ale on się zaczyna sypać, nie? I cała rodzina mu się zaczyna sypać, wszystko trochę. No i jest pokazana ta osoba. On sam jest dosyć tajemniczy. W sensie nie wiadomo za bardzo nic o jego przeszłości, która trochę, na razie jestem tam w połowie sezonu i na razie trochę skłania się, że być może jest jakaś mroczna, ale trochę nie wiesz. On sam jest niesamowicie pozytywnym kolesiem, któremu wszyscy dookoła mówią, jak jest niesamowicie pozytywny i jak zmieni, uratował, wiesz, on sam jesteś na skraju załamania, a ludzie przychodzą do ciebie i mówią ci, dziękuję, uratowałeś mi życie, dzięki tobie moje życie jest lepsze, nie? A ty jesteś sam. W totalnej rozsypce, nie?
On jest takim Mr. Rogersem, co był w Ameryce, tak, co robił program dla dzieci.
Tak, tak, tak. Taki Bob Ross, ten klimat, nie? Mhm. Osoba, która jest bardzo pozytywna, robi właśnie program dla dzieci, cały czas jest dla tych dzieci zawsze dobra, zawsze ciepła, nie? No i w tym wszystkim on znajduje się pośrodku jakby swojej rodziny, bo jego ojciec prowadzi całą ten show, w sensie jest menadżerem, czy tam producentem. Jego siostra robi tam kukiełki, no i cała ta rodzina gdzieś tam też ma swoje jakieś wewnętrzne, powiedzmy, przejścia.
Super, i Jim Carrey, masakra.
Jim Carrey niesamowicie gra w ogóle w tym. I ja tak dawno go nie widziałem, on sam jest w ogóle złotem, nie? Jest bardzo wyjątkową osobą.
Świetnie, bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że to jest fajna analiza też problemów, z którymi borykają się komicy i z którymi na pewno borykał się też ten... O Jezus, z Aladyna.
Jim Carrey?
Nie, ten
Will Smith?
Will Smith, tak. Nie Will Smith, kurwa, ten stary, ten co ma... Robin Williams.
Tak.
Bo przecież też borykał się z depresją i też był postrzegany jako taka pozytywna postać.
No,
to musi być fajna rola dla Jima, grał przecież, po prostu.
Jim Carrey grał przecież w Człowieku z Księżyca, nie? Który o tym opowiadał. Człowiek z Księżyca jest o Andy Kaufmanie. O komiku, takim bardzo mocnym showmanie, który miał raka, nie? I generalnie też zarzucał wszystkich tym swoim... swoim byciem w tym, jakby, i oswajał ludzi z tym. Super to było.
O, muszę go zobaczyć. Ja mam trochę
I teraz widzę, że Jim Carrey gra jeszcze w Sonic the Hedgehog.
A tak, on gra doktora Robotnika tam.
Jezus Maria, jest tak dobry.
No co ty?
No kurczę, wygląda niesamowicie.
A nie no, wygląda spoko, to prawda.
Wygląda nie widziałem jeszcze ten, ale
zwiastun
widziałem
jest tylko. A ty słyszałeś w ogóle cały shitstorm wokół Sonic the Hedgehog?
Nie.
Wyszedł ten zwiastun, został pojechany jak pies i studio powiedziało, że film przesuwają na przyszły rok i zamierzają przerobić cały projekt Sonica i zanimować na nowo wszystkie sceny z Sonikiem.
No pewnie taniej, nie?
No taniej niż, nie wiem, wypuścić kolejny film.
Ale dlaczego go... Dlaczego został pojechany?
Bo Sonic wygląda jak koleś w piżamie.
No tak, ale czego się spodziewali?
No, w sensie, że będzie to wyglądał koleś... cool.
Jak cool?
No kurwa, widziałeś kiedyś Sonica? Sonic jest cool. Jest jakby... Jego kształt oczu i wszystkiego mówi cool.
Dlaczego jedzie... Dlaczego w trailerze jest Gangster's Paradise?
Ponieważ jest to chujowy zwiastun, jest po prostu
Jest zajebisty!
Ja nie wiem, stary, mi się nie podoba.
Jim Carrey wygląda zajebiście!
Jim Carrey wygląda zajebiście, no ale... To Jim Carrey trochę, też jesteśmy skrzywieni na niego.
Nie, no jest wyjebany.
Jak napisał Turn Dave, Sonic wygląda jak furas w Ortalionie.
Super!
A furasy muszą mieć dobrej jakości ciuszki, żeby wyglądać.
Nie, mi się podoba. Mi się podoba. Wygląda jak generalnie właśnie, jak taki Nigeryjczyk.
Ale tobie taki, nie przeszkadza, wiesz, jeśli koleś... to wyjdzie żałośnie. Będziesz się dobrze bawił wtedy nawet. Ale ludziom zależy. Wiesz, ilu fanów ma Sonic?
Jasne, że będzie wyglądał jak koleś w piżamie. Bo jest kolesiem, który biega. Jest szczupły, jak generalnie, wiesz, jak koniec świata. I po prostu biega, nie? Co mam? Czy mam mieć mięśnie, muskuły?
Nie, powinien mieć chociażby inne oczy.
Co? Zajebisty jest.
No, nikomu innemu się nie podoba. Jesteś jedyną osobą.
Jest zajebisty, ej. Ja, jak patrzę na to, to ja mam coś takiego embrace the chujosity, nie? Na zasadzie trochę weź to gówniano, przytul ją po prostu, bardzo mocno. I ciesz się z tego.
Ja nie wiem, stary, ja rozkminiałem z Moniką trochę, czy to nie jest wszystko chwyt marketingowy. Że zrobili film z innym Sonikiem, bo wiesz, przerobienie wszystkich scen, w którym jest animowana postać, to jest szaleństwo trochę. Tam jest naprawdę dużo pracy czymś takim. Zwłaszcza jeśli przesuniesz na przykład miejsce, w którym są oczy u tej postaci, bo ludzie patrzą w oczy tej postaci, będziesz musiał nakręcić sceny z ludźmi jeszcze raz. Więc rozkminialiśmy, czy po prostu nie zrobili filmu dobrze, zrobili inny zwiastun, wypuścili, żeby zrobić hałas i teraz powiedzieli, że zmienią i wypuszczą pierwszy.
To ciekawy motyw, co mówisz.
No zastanawiałem się nad tym, nie wiem, czy taka tajemnica jest do ukrycia, jeśli masz, wiesz, tyle osób pracujących przy takim projekcie.
Mhm. Nie, wiesz.
To jest teoria spiskowa. Kurwa, dobra. Co, będziemy kończyć na Soniku? Trochę dziwnie.
Trochę na Soniku. No ja mówiłem o Kiddingu.
Tak,
to jeszcze. No to jest jeszcze jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, ale to mi nie podeszło akurat.
Czemu nie?
Więc miałem okazję zobaczyć Doom Patrol też. Jeszcze jeden odcinek czy dwa. I mam hejta zajebiste na to. No dobra, no to pojedźmy przez chwilę. Doom Patrol to jest na podstawie DC.
Ktoś mi to polecał, znaczy pół polecał ostatnio. Chyba Bartek z Zaczewski.
Tak, i to jest ciekawy motyw. To jest generalnie taki zbiór tych superbohaterów, którzy są generalnie zdeformowani albo jacyś odjechani, z czego u środka stoi koleś, którego gra Brendan Fraser w ogóle, który myśleliśmy, że nie żyje.
Teraz mi zareklamowałeś ten film. Ten serial.
I Alan Tudyk, który gra złego kolesia.
Kurwa, Mateusz! Jak możesz mówić nie, takie rzeczy, a potem powiedzieć mi, że mam nie oglądać?
No właśnie, ja oglądałem dlatego, bo wszyscy ludzie, którzy tam byli, zajebiście mi się podobali.
I słyszałem, że jest tam scena, w której osioł zjada miasto, a potem wysrywa to miasto. Jak mam nie oglądać czegoś takiego?
No zobacz, no!
Kurwa!
No zobacz, ja oglądałem... Ja oglądałem pierwsze tam jeden czy dwa odcinki i trochę gdzieś mi odeszło, nie? Na zasadzie myślałem, że się przemogę, ale ostatecznie jest strasznie słabo napisany.
Kurwa.
Jest chujowy. Dla mnie jedyną rzecz, która mi się nie podoba, w sensie taką największą rzeczą, która mi się nie podoba, to jest postać, ona się chyba nazywa Crazy Jane. I to jest generalnie pojebany motyw. Więc wzięli laskę, gorącą laskę z Orange is the New Black. Mhm. Taka latynoska, która gdzieś tam była, która gdzieś tam grała. I ona jest hot, jest super, w ogóle ją bardzo lubię. Jest,
wow, jest
fajnie się na nią patrzy i tak dalej. Mhm. Ale ostatecznie dostała najbardziej chujową postać, bo dali postać, która jest wytrychem fabularnym, czego nienawidzę. Ta laska to jest niezrównoważona psychicznie laska, która ma 64 różne osobowości. A. I każda z tych osobowości ma inną supermoc. A. Czy to brzmi niesamowicie? Brzmi totalnie chujowo. I ona jest koleś, który jest generalnie kawałkiem metalu i ma być najsilniejszy? Nie, to ona go w jednym scenie powstrzyma jedną ręką, ponieważ powody. I jest dla mnie, wiesz, czym jest? Jest dla mnie takim Mary Sue, taką postacią totalnie bez wad, której nic nie zagraża, nic się nie dzieje, nic się nie może jej stać, nic nie ma do stracenia, bo jest totalnie pojebana i wszyscy muszą się dostosować. Jest generalnie tak, jakby była stworzona dla jakichś feministek współczesnych.
Ale ona potrafi kontrolować wtedy te moce? W sensie ona, każda z jej osobowości jakby chce współpracować z resztą bohaterów?
Nie, oczywiście, że nie. One nie chcą współpracować ze sobą i wszyscy są pojebani i tak dalej. To jest tak głupi motyw w ogóle, że nie chce mi się o tym nawet gadać, nie?
Wydawałoby się, nie, to że jest, jak masz taką postać,
wiesz, jak to działa?
Zrobić o niej osobny serial, jak...
Wiesz, jak to działa? To Legion. Jak Legion. No. Wiesz, jak to działa? To działa tak, że oni robią bardzo dużo gówna do momentu, kiedy wszystko się psuje ponad możliwości, wiesz, ponad możliwości poprawy, no i wtedy wkracza płaszcz fabularny, w której wprowadzasz kogoś, wiesz, na zasadzie nie mówiłeś mi, że potrafisz latać helikopterem, albo nie pytałeś. I trochę te narzędzie mi się zupełnie nie podoba, nie? Mhm. W tym. Więc jak dla mnie jest to bardzo męczący motyw, nie? Z tym...
Ja zobowiązuję się zobaczyć kilka odcinków, przynajmniej żeby zobaczyć jak
nie wiem, no ktoś pisał, że Iwar pisze, czwarty odcinek jest spoko, nie? Nie, jak dla mnie dałem bardzo dużo szansy temu, bo oglądałem, on ma jeszcze godzinne odcinki chyba, czy coś takiego, więc ja sobie oglądałem to gdzieś w tle, pierwsze jeden czy dwa odcinki i te postacie są totalnie nie ten. Jedną z fajniejszych rzeczy to jest właśnie powrót Brendana Frasera, który jest po prostu i on jest super też po tym, jak mówi i tak dalej, jest takim starym, już wiesz, już jest stary z brzuszkiem, takim totalnym tatuśkiem, a jednak daje radę. I jest Alan Tudyk, który gra tutaj głównego złego, który jest tak jakby, jest super zrobiony wizualnie. Bo jest kolesiem, który jest w innym wymiarze i jest w komiksie, był zupełnie inaczej narysowany, był narysowany innym stylem. I tutaj jest on poskładany tak jakby z innych wymiarów i to wygląda naprawdę fajnie.
A mówi też rzeczy jakieś, czy tylko wydaje dźwięki?
Tak, mówi. On łamie czwartą ścianę w ogóle. On jest narratorem.
Spoko. Nie, wiesz co, kurwa... Ja wiem, że to jest chujowy serial, bo mówiłeś mi to ty i mówili mi to ci, co mi polecali wcześniej. Ale wszystko, co mówisz, jest tak dobre, rozumiesz?
No właśnie, ja jestem zdziwiony, dlaczego to... No, musisz sam spróbować, to ma też dobre oceny i ja nie rozumiem, dlaczego, bo ostatecznie on jakby był dla dzieci trochę, nie? W sensie, naprawdę nie masz się tam spodziewać po tym... Może ja jestem po prostu złym targetem, nie? Już jestem za stary jako kurwa 30-paroletni koleś, żeby oglądać te rzeczy, no ale mi się wydaje, że dobre seriale czy dobre filmy robisz dla, nie wiem, dla każdego, nie?
No tak, znaczy no nie, tak jak ci mówię, wszyscy mi to mówili o tym serialu i mówili mi, że jest cienki, ale wciąż wszystko brzmi dobrze w nim.
No jeśli miałbym ci zachwalić go, no to zachwaliłem ci wszystkie najlepsze rzeczy, a teraz musisz pójść i za tydzień powiedzieć mi, dlaczego ty uważasz, że jest chujowy.
To jest, on jest, najwyraźniej musi być ten serial jak taka osoba, która ma przepiękną każdą część ciała, ale są złożone razem w taki sposób, który nie działa.
Jak Weird Face Hot Body?
Nie wiem, może. O, rany. Kirsten
Dunst. No dobra.
Nie wiem. Dobra, tak. Będziemy kończyć, moi drodzy. Dziękujemy wam za to, że wpadliście dzisiaj.
Yes.
Dziękujemy wam za wszystkie newsy, których ogromną ilość przerobiłem dzisiaj w newsach i linkach, żeby znaleźć te serdelki, o których rozmawialiśmy. I tyle, będziemy się zwijać. To był 188 odcinek podcastu Inside Baseball i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, dziś moja kolej.
Oraz Mateusz Żarkowski, za dół.
Mateusz, obcięło cię.
Za długi.
To cześć.
Aha, cześć.
To, kurwa, zawsze zapominam. Tak. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.